Jesteśmy w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza i jesteśmy w drodze z Jezusem do Jerozolimy. Jezus dobrze wie, co czeka Go w Jerozolimie. Wie, że czeka Go tam upokorzenie i że w tym mieście odejdzie z tego świata. Zostało Mu to objawione na Górze Przemienienia. I w tej drodze Jezus spotyka się z ludźmi, rozmawia również ze swoimi uczniami, opowiada przypowieści, uzdrawia, wchodzi do synagog i daje się zaprosić na posiłki. I właśnie ten rozdział 14 w dużej mierze jest poświęcony temu, co wydarzyło się na jednym z takich posiłków, na które został zaproszony. Otóż tym, który go zaprosił, był faryzeusz i zaproszenie miało miejsce w szabat. Możliwe, że po nabożeństwie w synagodze i razem z Jezusem było zaproszonych bardzo wielu gości i to znaczących gości, współfaryzeuszy tego gospodarza i innych. Ewangelia w tym 14 rozdziale właśnie opisuje słowa i to, co zaszło w czasie tego posiłku. Właściwie opis można podzielić na cztery takie wydarzenia, które same w sobie mogą być odrębnie analizowane. Natomiast łączy je to, że zostały wszystkie powiedziane w czasie jednego obiadu, czy posiłku powiedzmy, że do tych samych ludzi, i w jednym miejscu. Także to, co je łączy, jest wątek zbawienia. Zbawienie. W każdej z tych czterech elementów, które się tam znajdują, można wyróżnić właśnie wątek, czy jakiś aspekt związany ze zbawieniem. Dlatego chciałbym razem z wami przyjrzeć się temu tekstowi, tym pierwszym 24 wersetom 14 rozdziału Ewangelii Łukasza. I pierwsza rzecz to jest człowiek z puchliną wodną, który został postawiony przed Jezusem i Jezus go uzdrowił. Momentalnie został uzdrowiony, odesłany przez niego do domu. Natomiast działo się to w szabat i to było nie pierwsze uzdrowienie, którego dokonał Jezus w szabat. I w domu faryzeuszy, którzy szczegółowo i bardzo drobiazgowo przestrzegali zasad szabatu, tak jak je rozumieli w nauce starszych, to było coś, co tak naprawdę w ich kategoriach było złamaniem szabatu. No i teraz... Jak w takiej sytuacji odnajduje się Jezus? Ale zanim do tego, to zobaczmy na chwilę, co to jest ta puchlina, czy puchlina wodna, niektóre tłumaczenia mówią. Otóż dzisiaj się takiego określenia nie używa w stosunku do chorób ludzi. Przeczytałem, że puchlina wodna to jest choroba rybek akwariowych teraz. A dzisiaj to, co dotyka ludzi, to jest wodobrzusze. I wodobrzusze to jest choroba polegająca na gromadzeniu się płynów w jamach i w tkankach organizmu, które jest związane z pewnego rodzaju dysfunkcjami w organizmie. Najczęściej z marskością wątroby na przykład, albo z niedomaganiem serca. I w związku z tym brzuch się powiększa, jest twardy, no to nie jest estetyczne. W każdym razie chodzi o to, że ta choroba tego człowieka, To była choroba poważna. Prawdopodobnie nie miał długo czasu przed sobą, nie miał perspektywy długiego życia przed sobą. Także w tym momencie, kiedy Jezus go uzdrawia, on go ratuje. On go po prostu ratuje od śmierci i ratuje go w szabat. Ratuje go na oczach faryzeuszów, nie czeka na następny dzień, tylko ratuje go w tym momencie, kiedy ten człowiek pojawia się przed nim. Z drugiej strony możliwe też jest, że faryzeusze sami umieścili tego człowieka przed Jezusem, żeby zobaczyć, co Jezus zrobi. Czytamy tutaj w tym fragmencie, że oni podpatrywali Jezusa. Tak? Podpatrywali, co On zrobi. To jest takie zaproszenie w gości, ale pod taką ścisłą taką kontrolą, nadzorem, takim monitoringiem. I co On powie, co zrobi, żebyśmy mogli mieć zdanie na temat Jego jego osoby, czy to rzeczywiście jest osoba posłana przez Boga, czy rzeczywiście przynosi coś od Boga, czy może właśnie łamie szabat. Ale że łamie szabat, no to nie może być od Boga. I to jest tego rodzaju dylemat. Jezus, tak jak wspomniałem, uzdrowił chorego, odesłał i powiedział, że no, każdy z nich, z tych, którzy byli tam w tym domu, gdy w szabat wpadnie jego osioł do dołu czy do studni, czy jego dziecko, to dziecko wyciągnie, to dziecko uratuje, to woł nawet uratuje. I teraz, czy w związku z tym nie można tego chorego uratować w szabat? No i tutaj jest napisane w Ewangelii Łukasza, że nic nie powiedzieli, ale no, nie mieli co odpowiedzieć, nie mieli argumentów. Natomiast te sytuacje, kiedy Jezus uzdrawia w szabat, są również opisane w pozostałych synoptycznych Ewangeliach. I na przykład w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy jest uzdrowiony człowiek, faryzeusze, po tym jak już Jezus opuścił synagogę, naradzają się, jakby Jezusa zgładzić. Także możliwe jest, że w momencie w tym, kiedy Jezus jest z nimi, oni nic nie mówią, natomiast w momencie, kiedy później się spotykają, debatują, no co z takim czymś zrobić i możliwe, że knują, jak Jezusa się pozbyć. Także pierwszy wątek takiego zbawienia, bo zbawienie, ratowanie, ocalenie to są bliskoznaczne słowa. W tym fragmencie Jezus ratuje poszczególną osobę. Osobę, jego życie ratuje. Pokazując w ten sposób, że dla Boga życie człowieka jest po prostu cenne. Jest na tyle cenne, że warto je uratować, że trzeba je uratować. Pokazuje też, że prawo Boże tego nie zabrania. Tego zabrania prawo ludzkie, które gdzieś tam przez wieki rabini wymyślili, żeby być pobożnymi. No i takie prawo, którego faryzeusze przestrzegali. No i drugi wątek związany z ocaleniem czy ze zbawieniem. 7:11. Następnie, gdy Jezus postrzegł, że zaproszeni goście wybierają sobie pierwsze miejsca przy stole, opowiedział zebranym taką przypowieść. Jeśli ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem nie okazało się, że wśród zaproszonych jest ktoś ważniejszy od ciebie. Jeśli jest, to ten, który zaprosił was obu, może podejść i powiedzieć, proszę, ustąp miejsca tej osobie i zawstydzony powędrujesz na koniec, gdy otrzymasz zaproszenie. Przyjdź i zajmij raczej ostatnie miejsce. Wtedy, gdy wejdzie gospodarz, możesz usłyszeć, przyjacielu, przesuń się wyżej. W ten sposób dostąpisz wyróżnienia na oczach wszystkich gości, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony. I teraz, czytając ten fragment, podejrzewam, że w pierwszym momencie nie tylko ja miałem takie wrażenie, że Jezus daje dobre rady, jak tutaj się zachować w relacjach między ludźmi. No jeżeli chcesz, żeby cię ludzie uznawali, no to lepiej zajmuj pierwsze, wtedy cię, wiesz, wyniosą sami. A po co masz się wstydzić, kiedy by ci kazali zająć dalsze miejsce, tak? Ale pomyślałem sobie, że nie, że to przesłanie tutaj jest dużo głębsze. Dlaczego? Pomyślmy sobie, Jezus jest człowiekiem, który idzie do Jerozolimy, żeby umrzeć. On nie ma czasu na sprawy małej wagi. On mówi o najważniejszych sprawach. On mówi o relacji z Bogiem, o przebaczeniu, o usprawiedliwieniu, o tym, że On jest Mesjaszem. I teraz w tym kontekście, kiedy On tutaj mówi o tym, że kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony, mówi o ostatecznej rzeczywistości, jaka czeka ludzi. Ale po kolei przyglądnijmy się temu. Tak naprawdę każdy z nas chce, żeby jego życie miało znaczenie. To nie jest złe pragnienie mieć znaczenie, prawda? Czy rozumieć i mieć poczucie tego, że to, co robię w życiu, ma znaczenie dla kogoś, że komuś się przydaje, że ktoś ma z tego pożytek, że ja sam mogę się cieszyć efektami swojej pracy. Ludzie czasami walczą z takim poczuciem tego, że patrzą wokół swojego życia i na to, co robią, i myślą sobie, no co, po co to robię, po co to komu i na co to komu, prawda? I gdzieś tam się zmagają z tym. Ale to pragnienie jest dobre, dlatego że Bóg gdzieś tam nas tak ukształtował, że chcemy, żeby to, co robimy, miało znaczenie. Że chcemy mieć jakieś takie pozytywne, powiedzmy, uznanie u ludzi. Nie takie nacechowane jakąś pompatycznością, tylko jakiegoś rodzaju zrozumieniem i taką normalnością, że oto co robię, to, co robię, jest pożyteczne, ważne, jest dobre. Nie tylko artyści, prawda, którym zależy na to, żeby ludzie odbierali ich sztukę, autorzy książek czy malarze, ale każdy gdzieś tam zabiega o jakiegoś rodzaju uznanie. W naszej kulturze te tak zwane lajki pod zdjęciami czy pod filmikami, to jest taki no, bardzo charakterystyczne, że ludzie gdzieś tam robią to, żeby uzyskać te lajki. Natomiast wracając do tych ludzi, którzy, nie wiem, walczyli, można by powiedzieć, o te pierwsze miejsca przy stole, to mieli taki problem, że nie rozumieli, że godności i zaszczytów nie wydziera się dla siebie siłą, że godność i zaszczyt jest czymś, co można dostać od kogoś, kto ma autorytet do tego, żeby tę godność i zaszczyt nadać. Tego nie można wywalczyć łokciami. I po prostu to jest coś, co się otrzymuje, a nie co się zabiera. No, chociaż właściwie w naszej tam sytuacji politycznej, jakiejś takiej socjologicznej, to może i znaleźlibyśmy ludzi, którzy tam łokciami się przedarli, no i zasiadają na jakichś tam zaszczytnych miejscach, tak? Bo wywalczyli, bo pokonali tam przeciwników i tak dalej. Natomiast pierwsze takie tutaj przesłanie jest takie, że godność i honor otrzymuje się, a nie samemu się te rzeczy jakby chwyta i wydziera i zawłaszcza. I druga rzecz jest taka, że naszą ludzką słabością, powiedziałbym, związaną niestety z upadkiem i taką i skażeniem ludzkiej natury jest to, że myślimy sobie o sobie za wiele najczęściej. Że jesteśmy lepsi, bielsi niż rzeczywiście jesteśmy. I to jest związane z tym naszym takim ludzkim ego. Ono jest takie trochę dosyć kruche. I jeśli czasami się zdarzy, że nie dostanie tego uznania, które myśli, że powinno dostać, to może popaść w rozpacz. Może się załamać, zniechęcić, prawda? I popaść w depresję. Nie wiem, na ile prawdziwe to opracowanie było, które czytałem, ale czytałem raz takie opracowanie, że depresja może być taką, tak jakby drugą stroną pychy. Ja, jak pierwszy raz to przeczytałem, to myślę, no jak, no ludzie w depresji, przecież oni się męczą, oni cierpią generalnie. I jak tutaj przypisywać takim ludziom pychę? No ale tłumaczenie tego było coś takiego, że człowiek ma depresję, ponieważ nie dostał uznania z zewnątrz, które uważał, że powinien dostać. I w związku z tym nastąpiła ta zapaść tego ego, to kruche ego się skruszyło. I wtedy ma depresję. Nie wiem, sami ocencie te wnioski i tego rodzaju sytuacje, ale wydaje mi się, że jakiegoś rodzaju zachowania ludzkie mogą to potwierdzać. W liście Jakuba w 4 rozdziale, w 6 wersecie czytamy, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. I teraz zwróćcie uwagę na to, że Jezus to, co mówi tutaj, mówi u faryzeusza w domu, w momencie, kiedy słucha go wielu innych faryzeuszy. I to byli ludzie, którzy mieli najczęściej majątek, którzy mieli uznanie w oczach reszty społeczeństwa i przywileje z tym związane. I teraz, jeżeli człowiek żyje w taki sposób, że ma przywileje, ma uznanie, i myśli o sobie w takich kategoriach, bez takiej jakiejś autorefleksji, takiej bardziej krytycznej na swój temat, no to bardzo łatwo jest wpaść w taką ścieżkę myślenia o sobie, że jestem dobry, należy mi się i zasługuję. I możliwe, że w związku z tym oni walczyli o te miejsca jak najwyższe, bo mieli przekonanie o sobie, że zasługują, że należy im się, że tak właśnie jest dobrze, żeby oni byli jak najwyżej. I teraz, jeżeli taką mamy sytuację w stosunku do ludzi, to jak to może się przełożyć na relacje z Bogiem? Czy przed Bogiem mogę powiedzieć, że należy mi się, że zasłużyłem, że jestem godzien Jego łaski, że jestem godzien tego, żeby otrzymywać od Niego dary i no po prostu należy mi się. Zobaczcie, że Jezus Jezus mówi tutaj o takiej sytuacji, która później powtarza się w Ewangelii, kiedy mówi o celniku i faryzeuszu, którzy poszli się modlić. W 18 rozdziale tej samej Ewangelii Łukasza jest właśnie ten opis, że dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. No i faryzeusz opowiada: dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ci grzesznicy, jak ci inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. I kończy się ten fragment tak samo jak ten nasz z 14 rozdziału. Tymi samymi słowy. Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się uniża, będzie wywyższony. Nasza relacja przed Bogiem nie polega na tym, że my Boga przekonamy swoimi czynami, swoimi umiejętnościami, swoimi osiągnięciami do tego, żeby nas wywyższył, żeby nas nawet przyjął do nieba. Nie mamy takiej mocy. To nie tędy droga. Możemy o sobie tak myśleć. Może właśnie oni, faryzeusze, tak o sobie myśleli, ale to jest błędne myślenie. I my przed Bogiem tak naprawdę winniśmy się uniżyć. I na czym polega uniżenie przed Bogiem? Przed Bogiem, który się pysznym przeciwstawia, pokornym daje łaskę. No polega na tym, że człowiek przyzna się do tego, że jest grzesznikiem, który potrzebuje Zbawiciela. Uniżenie zawiera w sobie prośbę o przebaczenie grzechów. O zbawienie zawiera uwierzenie w Chrystusa, przyjęcie tego, co Bóg ma człowiekowi do zaoferowania największego, właśnie Chrystusa. I człowiek, który to zrobił, uwierzył Chrystusowi. Ufa temu, co zrobił Chrystus i kim jest Chrystus i polega na tym, co zrobił Chrystus, a nie na tym, co on sam zrobił i jakie ma dokonania. Zobaczcie, że takiego człowieka Bóg wywyższy ostatecznie. Tego, który mu zaufał. Tego, który uniżył samego siebie i tego człowieka po prostu ostatecznie wywyższy i usadzi wyżej. Dalej mamy tutaj taką radę, też dobrą radę. Kogo zapraszać na obiad? Jezus tutaj mówi do tego człowieka, który go zaprosił: gdy urządzasz uroczysty obiad lub kolację, nie zapraszaj jedynie swoich przyjaciół, braci, krewnych lub bogatych sąsiadów, bo tacy odzajemniają ci się i w ten sposób będziesz miał zapłatę. Przeciwnie, gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj ubogich, ułomnych, kulawych, niewidomych. Będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają dla ciebie nic w zamian. Swoją zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Zobaczcie, pierwszy wątek był ten ratunek dla tego chorego na puchlinę. Tutaj mamy wątek, w drugim przypadku wątek wywyższenia tego ostatecznego, który dokona Chrystus. Natomiast w tym fragmencie, w 14 wersecie, mamy mowę o zmartwychwstaniu sprawiedliwych. To jest doktryna, którą też faryzeusze wyznawali, uznawali, że będzie zmartwychwstanie i Jezus ją potwierdza. Jezus mówi, że tak będzie, rzeczywiście dokona się zmartwychwstanie. Tutaj popatrzmy jakby na początek tego, że właściwie gdy się przyjrzymy swojemu życiu, to każdy z nas obraca się w jakiejś grupie ludzi. Najczęściej to są rodzina, jeżeli mieszka nie za daleko, tak? Możemy się z nią spotykać, się spotykamy. To jest grupa ludzi, która jest związana z wiekiem. Najczęściej się spotykamy z ludźmi, którzy są mniej więcej w naszym wieku i ze statusem społecznym. Czyli ludzie, którzy mają podobne prace, którzy mają podobne problemy w życiu, może sąsiedzi. Jezus mówi do tego skądinąd bogatego człowieka, który go zaprosił, by tak naprawdę wyszedł poza swoją grupę. Swoją grupę, jeżeli chodzi o obiady. Popatrzmy pierwszą sprawę. Obiad, który się wydaje dla znajomych, rodziny, nie jest ofiarą, tylko inwestycją. Bo ten człowiek zostanie zaproszony przez tych, których wcześniej zaprosił. Oni mu się odwdzięczą tym samym, że zaproszą go do siebie. I w ten sposób jego relacje z sobie równymi się umocnią. Ale będą to relacje w ramach grupy wzajemnej adoracji, czy grupy wsparcia. Nie, można by powiedzieć, w takiej bańce ludzie żyją. Mają swoich znajomych, mają swoich kolegów, którzy gdzieś tam dzielą ich status społeczny zainteresowania i w tej grupie się obracają i nie wychodzą poza nią. Mówi mu to, żeby wyjść poza taką socjologiczną bańkę. Zauważcie, że ludzie tacy nie mają znajomych wśród biednych, ubogich, ułomnych. Nie mają po prostu. Żyją w taki sposób, że ich drogi się nie krzyżują. Znaczy mówimy o innych, ale o sobie pomyślimy, nie? Jakich mamy znajomych? Kto z was ma znajomego? Kiedyś mówiłem o tym Tomusiu spod Lidla, tak? Ale jeżeli nie mamy, tak? Nie mamy bezdomnych, słabych, biednych, takich znajomych. Dlatego, że ich nie ma? No, są, ale my mamy swoje życie, i gdzieś tam obracamy się w swojej grupie socjologicznej i nie wychodzimy poza tą grupę. I jeżeli tak ma być, no to Jezus mówi, no nie, spróbuj inaczej. Zaproś tych, którzy nie mogą ci się odwdzięczyć. Zaproś tych, którzy są słabi. Zobaczcie, w tamtym czasie, w tamtym okresie nie było ZUS-u, nie było NFZ-u, tak? Nie było instytucji pozarządowych, które zajmowały się pomocą biednym. Ci ludzie naprawdę byli na łasce tego, co wyżebrają. Bo tutaj Jezus wymienia, kogo on tutaj wymienia? Ubogich, ułomnych, kulawych, niewidomych. Natomiast nie wymienia bezrobotnych, dlatego że nie chcą pracować, nie wymienia pijaków i nie wymienia narkomanów. Nie? Ale wymienia tych, którzy rzeczywiście są słabi, bo tak w życiu wyszło i niekoniecznie z ich winy. Może doszło do wypadku, może stracił zdrowie, może cokolwiek i są słabi i potrzebują wsparcia. I teraz jeżeli taki właśnie bogaty faryzeusz gości tylko bogatych innych, którzy są równi jemu, no to ci ludzie są w swej biedzie, w swej nędzy, w swej ułomności, po prostu żyją dalej. Nikt na nich nie patrzy. Także życie w takiego rodzaju socjologicznym układzie jest dosyć wygodne i przyjemne. Po prostu. Mamy ludzi, zapraszamy, spotykamy się z ludźmi, którzy nas lubią i zapraszamy takich do siebie, oni nas zapraszają, spędzamy czas, urlop czy coś. No różne są układy, nie? Ale rzeczywiście wyjście poza oznaczałoby pewną ofiarę. Oznaczałoby pewne wyjście jakby z tej strefy swojej komfortu i pomoc obcym, którzy nie mogą nic dać w zamian. I teraz dlaczego to robić? To też jest ciekawe, bo w tym fragmencie pokazane jest, że to się nie opłaca generalnie. Nic z tego nie będę miał tu i teraz, bo wydam pieniądze na pożywienie dla tych, którzy potrzebują i nic z tego oni mi nie oddadzą. Może podziękują, może niekoniecznie, w każdym razie, ale przyjdzie czas, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i wtedy się okaże, że warto było. Wtedy się okaże, że to była super inwestycja, najlepsza, którą można było zrobić. Że to były najlepsze obiady z najlepszymi ludźmi. Prawda? Bo i teraz zobaczcie, że taka etyka postępowania dzisiaj w oparciu o to, co będzie kiedyś, później, na końcu, jest bardzo charakterystyczna dla Ewangelii. Że my dzisiaj odrzucamy grzech ze swojego życia, podejmujemy wybory, podejmujemy decyzje takie, a nie inne, dlatego że uwierzyliśmy, że będzie zmartwychwstanie, że będzie sąd, że te rzeczy nie są mitem, nie są bajką, tylko są rzeczywistością, która się wypełni. I teraz Jezus o tym przypomina, pokazuje, że rzeczywiście tak będzie. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi tutaj o ten fragment, bardzo też prosta w swojej istocie, bo mamy bogatego człowieka, który wydaje ucztę i co jest ciekawe, zaprasza ludzi na tę ucztę, dużo ludzi zaprasza i to zaproszenie polegało, znaczy tam to tak się odbywało, że było postanowienie o tym, że uczta będzie wydana i sługa zawiadamiał tych, którzy mieli przyjść. Czyli ten sługa przychodził do tego zaproszonego i mówił, słuchaj, mój pan wydaje wielką ucztę za 2 tygodnie. Jesteś na nią zaproszony. No to ten człowiek słuchał tego, a tego dziękuję czy coś. I potem za 2 tygodnie ten sam sługa przychodził jeszcze raz i mówił, słuchaj, uczta jest gotowa, przyjdź. Już dzisiaj jest gotowa, żebyś przyszedł i mógł być na tej uczcie. No i teraz ta sytuacja tutaj jest opisana taka, że ci zaproszeni w momencie, kiedy pierwsze zaproszenie słyszeli, nie mamy informacji, jaka była ich reakcja, ale w momencie, kiedy jest te zawiadomienie, że uczta jest już gotowa, to oni mówią, nie, my nie możemy, nie mamy czasu. Mamy inne sprawy. No i ten kupił woły, ten kupił pole, ten się ożenił. Każdy powód jest dobry, żeby nie przyjść na tę ucztę. I pan, który wydaje tę ucztę, ten gospodarz, zdenerwował się, ale nie odwołał uczty. Nie odwołał uczty, tylko mówi, to innych zaprosimy. Zaprosimy innych ludzi, tych, którzy wcześniej nie wiedzieli, że będzie ta uczta. Tych, którzy gdzieś tam żyją po płotkach chorych, ułomnych, wszystkich po prostu po kolei. Ten pan chce, żeby jego dom był pełny, żeby się zapełnił ludźmi, żeby ta uczta żeby na tej uczcie było dużo ludzi. Ale zobaczcie, jak ten fragment się zaczyna. Ten fragment się zaczyna tym, że jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa. Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w królestwie Boga. Każdy będzie szczęśliwy, błogosławiony, kto będzie jadł chleb w królestwie Boga. Może o sobie myślał, że on też będzie, bo każdy tak myśli, że będzie jadł chleb w królestwie Boga. Ale Jezus tę przypowieść opowiada, że no tak, ten człowiek, kto będzie jadł, będzie szczęśliwy, tylko kto będzie jadł? Kto będzie jadł? Bo okazuje się, że są ludzie, którzy są zaproszeni na nasze warunki. To są ludzie, którzy słuchają Ewangelii o Chrystusie, którzy gdzieś tam wyrośli może nawet w takim kontekście słuchania Ewangelii o Chrystusie. I w momencie, kiedy jest skierowane zaproszenie, że oto uczta gotowa, przyjdź i bądź na uczcie, oni mówią, sorry, woły są ważniejsze, woły. Pole muszę obejrzeć, tak jakby pole miało uciec i woły miały, rozstać się z życiem, tak, że nie zdążę później. W każdym razie każdy powód w tym układzie jest wystarczający, żeby nie przyjść na ucztę. Zobaczcie, ja teraz trochę nie powinienem do was mówić, ale do tych, których tu nie ma. Ale nie da się mówić do kogoś, kogo tu nie ma. Ale pomyślmy o tym tak. Jeżeli nabożeństwo niedzielne jest ucztą, tak? Zaproszenie jest wysłane, godzina jest ustalona, 10:00, niedziela, jest uczta. Człowiek wstaje rano w niedzielę, boli mi głowa, jakoś źle się czuję, daleko, nie pójdę. Jest YouTube. YouTube moim pasterzem. I zobaczcie, to jest coś takiego, że jest pewnego rodzaju przełożenie, że decydujemy o tym, co jest dla nas ważne. Decydujemy, podejmujemy decyzje i wybieramy na podstawie tego, co myślimy o tym zaproszeniu. Na ile to jest ważne dla nas. Na ile ważny jest ten, który zaprasza. Zobaczcie, jeżeli w Królestwie Bożym mamy jeść chleb czy posiłek, to ten, który zaprasza, jest królem tego królestwa. Chcesz być w Królestwie Bożym? Przyjmij to zaproszenie. Biegnij na tą ucztę i po prostu nie oglądaj się, byleby tam jak najszybciej przybiec. Bo to jest wielki zaszczyt dla ciebie, wielka łaska i dobroć tego, który wystosował do ciebie to zaproszenie. Jesteś, może nie powinienem tak mówić, ale głupcem, jeżeli to odrzucisz. Po prostu głupcem. Stracisz okazję, wszystko stracisz, jeżeli nie przyjdziesz na takie zaproszenie. I czym jest to zaproszenie, jeżeli chodzi o Ewangelię? To zaproszenie jest zaproszeniem do wiary w Jezusa. On jest królem tego królestwa. To jest Jego uczta weselna. To w innych miejscach Słowa Bożego można o tym poczytać. Chcesz odrzucić zaproszenie od Boga na wesele Jego Syna? No nie, chyba, mam nadzieję. W każdym razie ci, którzy nie odrzucą tego zaproszenia, rzeczywiście będą błogosławionymi, będą szczęśliwymi i będą jeść chleb w Królestwie Boga. Ale w kontekście, słuchajcie, no, Żydów, faryzeuszy, ta przypowieść ma taką gorycz, bo oni czekali na Mesjasza. Oni czekali na nadejście Królestwa Bożego. Królestwo Boże przyszło w osobie Jezusa Chrystusa, a oni Go odrzucili, ukrzyżowali. Natomiast no, ci z nas, którzy nie odrzucili tego zaproszenia, pamiętajmy, że dobrze zrobiliśmy, że wybraliśmy to, co najlepsze może człowiek wybrać. Przyszłe Królestwo Boże, które obiecuje nie kto inny, tylko sam Bóg. Amen.